Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry, pani Iwono.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o tak zwanym paradoksie wiedzy żywieniowej. Nie wiem, czy pan coś słyszał na ten temat. Czyli mówiąc kolokwialnie, im więcej wiemy, tym gorzej, oczywiście bez generalizowania, się odżywiamy, tak? Czy korzystamy z tej wiedzy, tak jakbyśmy nie potrafili przełożyć tego na talerz, na sposób życia.
No to jest niesamowite, powiedziałbym, i taki najlepszy dowód na to, że wiedza nie zmienia naszego życia, że jednak teoria to za mało i że tej praktyki nam brakuje. I powiedziałbym, że to jest chyba taki największy paradoks związany ze zdrowiem, no bo nigdy do tej pory nie widzieliśmy tak dużo tych mediach społecznościowych, właściwie nigdy nie było tak dużo wiedzy, prawda? Bo gdzie się nie otworzy jakiejkolwiek platformy społecznej, no to wszędzie wyskakuje jakiś dietetyk, prawda? Ciągle ktoś, albo jakiś influencer, albo jakiś dietetyk, który udaje influencera, albo influencer udający dietetyka, i wszyscy mówią, jak mamy się odżywiać. Ciągle słyszymy, że mamy jeść to, a nie mamy jeść tego, a to cię zabije, a to cię wzmocni, prawda? A te tłuszcze to są dobre, a to masło jest gorsze od tej margaryny. I tak dalej. I właściwie wszyscy wiemy coraz więcej, a jednak zgodnie ze statystyką, czy też z Narodowym Testem Zdrowia, o którym rozmawialiśmy, wynika, że ponad 60% z nas, prawie 70%, ma nieprawidłową masę ciała. I zobaczmy, że właściwie ta wiedza nie pozwala nam być zdrowym. Że wiemy coraz więcej, a właściwie mamy coraz większe problemy, jeżeli chodzi o takie zdrowie metaboliczne.
No tak, warto może się zatrzymać, bo ja jestem w dalszym ciągu wzburzona, chociaż to jest informacja z października, ale na przykład pojawia się pani profesor i mówi, że tłuszcze zwierzęce, technolog żywienia, że tłuszcze zwierzęce są najlepsze. No i co sobie ma myśleć taka osoba, która ma wrażenie, że słucha autorytetu, no profesor, tak, no już wyżej nie może być. A my wiemy, czy pan tutaj edukuje nas, że tłuszcze zwierzęce to na samym końcu, tak, że no omega-3, omega-6, robimy te rozgraniczenia. Wydawałoby się, że to już jest tak prosta i oczywista wiedza, okazuje się, że nie.
No właśnie, to jest problem. I wywiad z profesor Cichosz odbił się również szerokim echem, jeżeli chodzi o środowisko dietetyków. Sporo było na ten temat sprostowań, to znaczy próbowaliśmy jakoś to wszystko wyjaśniać, ale no, co by nie mówić, autorytet profesor bierze górę. I ja też w gabinecie nieraz spotkałem się z tym, że ktoś mi mówił, no skoro pani profesor tak powiedziała, no to znaczy, że jest to no, jakiś dowód słuszności, prawda, że ten autorytet odgrywa ważną rolę. No i właśnie, i to są takie momenty trudne, powiedziałbym, bo nie dość, że tej wiedzy jest dużo, to można jeszcze powiedzieć, że ona jest wzajemnie wykluczająca się, że wiemy coraz więcej, ale w sumie nie wiemy, co jest prawdą. Pojawia się tak dużo dezinformacji, pojawia się tak dużo sprzecznych komunikatów, że właściwie trudno znaleźć taką obiektywną prawdę. I każdy, kto próbuje prezentować jakąś wiedzę, dodatkowo opiera ją na jakichś badaniach i właściwie każdy mówi, że są badania, które idą w tą stronę, a właściwie znajdzie się ktoś, kto zaprzeczy tej tezie i również powoła się na jakieś badania, więc to jest straszne, że tej wiedzy jest bardzo dużo, ale właściwie nie wiadomo, co wybrać. I no, tak jak w polityce następuje jakaś taka polaryzacja, to można powiedzieć, że w dietetyce, która powinna być obiektywną nauką, pojawia się również polaryzacja, prawda, że są zwolennicy odżywiania się wyłącznie na przykład tłuszczami, o czym pani redaktor wspomniała, a są też tacy, którzy będą mówili, że tych tłuszczów nasyconych, czy też tych tłuszczów odzwierzęcych powinno być jak najmniej. No i to jest ten problem, który absolutnie nam nie ułatwia podejmowania decyzji. Aczkolwiek powiedziałbym, że to nie jest jeszcze to, co powoduje, że mamy takie problemy ze zdrowiem, bo tutaj jeszcze być może taka informacja zachęci go do tego, żeby pogłębiać jakąś wiedzę i sobie to zweryfikuje, ale najgorsze jest to, że my wiemy naprawdę coraz więcej, słyszymy coraz więcej, ale w statystykach wygląda naprawdę to fatalnie, bo jesteśmy no, coraz bardziej otyli, mamy coraz większe problemy metaboliczne. Mówimy o cukrzycy jako epidemii współczesnych czasów, więc to pokazuje, że te zaburzenia metaboliczne one się rozwijają naprawdę w takim bardzo, bardzo wielkim tempie, a one są związane po prostu z naszym stylem życia i sposobem odżywiania.
Właśnie ten styl życia, tutaj jest kilka takich czynników, które decydują o tym, że mamy ogromną wiedzę, a robimy odwrotnie. To jest dominacja na przykład żywności wysoko przetworzonej. Wielokrotnie o tym rozmawiamy i wielokrotnie pan przestrzega przed tą żywnością wysoko przetworzoną i mówi pan o tym, co to jest żywność wysoko przetworzona. No, brak czasu i wygoda to też jest jeden z czynników, bo szybkie tempo życia sprawia, że priorytetem staje się przygotowanie posiłku, a nie jego jakość, tak? Wyciągamy z lodówki na przykład co mamy, nie potrafimy się zorganizować. To też może być przyczyna, że robimy trochę wbrew temu, co wiemy.
Tak, to znaczy wbrew temu, co wiemy, ale powiedziałbym, że nie działamy wbrew biologii. Dlatego, że zobaczmy, że ewolucyjnie, no, ewolucja nie nadążyła za zmianami, jeżeli chodzi o naszą cywilizację, ale jeszcze 100 lat temu, 1000 lat temu, 200 tysięcy lat temu, żebyśmy mogli przetrwać, my musieliśmy absolutnie zjeść to, co znaleźliśmy. To znaczy wtedy tej żywności było tak mało, że my musieliśmy zjadać natychmiast to, co znaleźliśmy. W związku z tym dzisiaj te nasze geny się nie zmieniły, prawda? To znaczy to środowisko stało się dla nas toksyczne, natomiast ewolucyjnie my ciągle mamy w sobie no tą potrzebę zjadania to, co znajdziemy, więc jeżeli jesteśmy po pracy wieczorem, powiedziałbym, że lekko zdenerwowani, zestresowani, chcielibyśmy odpocząć, prawda? Nasz mózg potrzebuje się zresetować. W ciągu dnia byliśmy przeładowani bodźcami, tym wszystkim, co się wydarzyło, podejmowanymi decyzjami, to z perspektywy również psychologii, nasza siła woli, czy też ta siła, która pozwala nam racjonalnie wybierać, ona jest nadszarpnięta lub też absolutnie zużyta. Więc jeżeli wtedy włączy się ta nasza biologiczna, ewolucyjna potrzeba, żeby jeść to, co znajdziemy, a akurat w szufladzie w kuchni odnajdziemy paczkę chipsów, albo ciastek, albo jakieś czekolady, no to ta ewolucja spotyka współczesną przetworzoną żywność, która dodatkowo rozhamowuje te nasze wszystkie zmysły. No i wiadomo, jak to się kończy.
Ale też w stresie działamy inaczej, tak? Albo jemy nadmiernie i wtedy sięgamy po to, co jest najprzyjemniejsze, tak pozornie, dla mózgu przede wszystkim, czyli coś słodkiego, coś słonego. Na pewno nie sięgamy po zdrową żywność, albo nie jemy wcale, tak? Są różne podejścia i różne jakby sposoby reagowania na sytuacje zagrażające.
To jest oczywiście bardzo ciekawe. Myślę, że skala stresu ma znaczenie. To znaczy, każdy z nas widzi, że w sytuacji, kiedy ten stres jest naprawdę duży i taki mocny i taki chwilowy, no to wtedy nam absolutnie odcina apetyt i my nie jesteśmy w stanie jeść, nawet jak jesteśmy głodni, prawda? Czyli wtedy nie mamy apetytu. Natomiast ten przewlekły stres, który właściwie jest z nami codziennie, przez cały dzień i staje się takim, no, przeciążeniem dla naszego organizmu, ten stres po prostu działa tak, że potrzebujemy jakoś sobie to nasze trudne życie wynagrodzić.
Tak, jest jeszcze takie zagrożenie, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, że w związku właśnie z tym przeładowaniem informacyjnym dieta stała się dla nas, czy wybór żywności, jedzenia, męczące momentami, bo mózg cały czas musi dokonywać tego wyboru. Gdzieś sięga automatycznie po jakąś rzecz, a tutaj gdzieś z tyłu głowy się pojawia informacja, którą przeczytała wczoraj wieczorem. Oj, to niezdrowe, nie sięgaj. No tak. I teraz co zrobić?
I zobaczmy, że a propos stresu, o którym przed chwilą pani redaktor wspomniała, to właściwie dochodzimy do takiej sytuacji, że jedzenie staje się naszym stresorem, czyli po prostu zaczyna nas stresować. No to już jest paradoks, z którym naprawdę trzeba sobie szybko jakoś poradzić, bo jeżeli nasze dobre odżywianie ma nas stresować, no to właściwie o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Natomiast współczesny świat do tego doprowadził i ja myślę, że media społecznościowe, o których już wspomniałem tutaj, no nie pierwszy raz, są takim aspektem, powiedziałbym, druzgocącym, jeżeli chodzi o ten nasz sposób odżywiania, ponieważ media społecznościowe karmią się po prostu naszą uwagą. I teraz, żeby naszą uwagę zdobyć, no to ten, który przekazuje tą wiedzę, najczęściej odwołuje się do takich naszych pierwotnych stanów, jak na przykład lęk. Więc wzbudzenie w nas lęku odnośnie na przykład sposobu odżywiania generuje zatrzymanie naszej uwagi i ten człowiek dzięki temu osiąga zyski, bo ma po prostu zasięgi. Więc każdy z nas spotkał się z tym, że otwiera jakieś medium społecznościowe i na przykład całe życie to robiłeś, a robiłeś to źle, tak? Nigdy więcej tego nie jedz i tak dalej. No to są takie proste teksty, które później przekładają się właśnie na wysoki poziom stresu.
Jak ktoś ma właśnie osobowość lękową, oczywiście, tak? Szczególnie na te osoby to może działać.
Również, ale też na takie osoby, które po prostu wieczorem zmęczone chcą coś zjeść, a tu nagle okazuje się, że ten pomidor, który miał być dobry, nagle był jakimś wielkim trucicielem, no i w sumie już wieczorem nie wiesz, co masz jeść.
Panie Michale, na zakończenie jeszcze pytanie o badania, bo pan użył takiego określenia i bardzo dobrze, jakieś badania, tak, że wszyscy mają jakieś badania. To gdzie my mamy właściwie sięgać? Do jakich źródeł, żeby to naprawdę było wszystko sprawdzone, korekt i zgodnie z tym, co mówi nauka? Trudne?
Bardzo trudne, dlatego że większość osób, które powołuje się na badania, cytuje je w sposób wybiórczy lub nie potrafi ich sama analizować i rozumie je po prostu na opak. Więc to, że ktoś mówi nam badanie takie i takie, to i to udowodniło, to właściwie dzisiaj nie jest niczym nadzwyczajnym i nie jest to jakikolwiek dowód słuszności. To znaczy powoływanie się na badania jest rzeczą dzisiaj tak normalną i tak nadużywaną, że to nie jest już element świadczący o tym, że ktoś ma rację. I to oczywiście też jest wielki problem, bo my zrobiliśmy z PubMedu, czyli z takiego najbardziej popularnego medycznego portalu, w którym są publikacje, no właściwie taki element naszych wspólnych wojen i jakichś niesnacek i nieporozumień, bo po prostu każdy tam odnajdzie, co by chciał, a nawet jak tego nie ma, to twierdzi, że coś takiego tam znajdzie. Także no, ta dzisiejsza dezinformacja i to, co pojawia się w mediach społecznościowych, jest naprawdę bardzo, bardzo trudne do zweryfikowania i to też jest problem. No, nawiązując również do tego wywiadu z profesor Cichosz, zobaczmy...
O tych tłuszczach, tak?
O tak, jak bardzo autorytet jest w stanie przenieść niesprawdzone czy też błędne informacje.
To prawda. No i na zakończenie trzeba pamiętać o tym, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje wstecz, że wiedza to nie to samo, co nawyk, tak?
No tak, tak. To jest, myślę, najważniejsze, że to niewiedza buduje nasze nawyki. Ona może być jakimś elementem inspiracji i może być jakimś elementem takiego świadomego działania, natomiast ten nawyk budowany jest dzięki po prostu powtarzalności. I to jest najważniejsze. Więc chodzi o to, żeby robić małe kroki, żeby wybrać sobie taką drogę zdrowia, a niekoniecznie, żeby po każdej informacji zmieniać swój światopogląd i tak z jednej bramki do drugiej, bo myślę, że to jest najbardziej druzgocące dla naszego zdrowia.
No tak, ta dżungla informacyjna rzeczywiście nie pomaga. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był dzisiaj jak zwykle moim i państwa gościem.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego, smacznego. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.